Naszym studio Paweł Rybicki, socjolog, ale też uśmiechnąłeś się, panie redaktorze, ale też właśnie bloger, a od jakiegoś czasu osoba, która już nie jest tylko blogerem, nie jest tylko doradcą politycznym, jest także osobą, która zarządza czy współtworzy przekaz polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. No, może nie zarządzam, biorę udział w tworzeniu, powiedzmy, przekazu. Tak?
Po zmianach, po tym jak rozeszły się drogi Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości i trochę polska prawica zaczyna się formułować na nowo, jak to wygląda z perspektywy Prawa i Sprawiedliwości?
Czy na się też nie chcę opowiadać za partię, ani, bo też nie jestem rzecznikiem prasowym, mogę opowiadać
we własnym imieniu
też jako osoba,
socjolog,
bo Paweł Rybicki, czasami mnie mylą, słynny ojciec polskiej socjologii, który zmarł jakieś 40 lat temu.
Politolog.
Ja jestem po wykształceniu politologiem, jednym chyba z niewielu politologów w Polsce, gdzie się przydaje czasami to wykształcenie, bo faktycznie to, co jakby się nauczyłem lata temu na studiach, mi się potem przydawało nieraz, więc to nie jest tak, że politologia to tylko papierek, no ale to też zależy od wydziału. Mój był bardzo dobry, są słabszy.
To prawda, chociaż kiedyś Donald Tusk miał słynny cytat o politologii, wtedy zrobiło to karierę. No dobrze, to okiem blogera, okiem politologa, jak ten rozjazd wygląda?
No to obserwowałem z bliska i od środka niejako. No, moje zdanie jest takie, że oczywiście dobrze się nie stało. Niedobrze, że takie działania były podjęte przez pana premiera Morawieckiego i tak to się skończyło, no ale to też bynajmniej nie jest nowy proces. Być może ludzie, tak jakby powiedzmy szeregowy wyborca tego, czy nawet działacz PiSu tego nie dostrzegał, chociaż działacze PiSu to raczej dostrzegali wszędzie, bo no to środowisko premiera Morawieckiego bardzo się rozpychało, czasami na plecach innych i to jest też kwestia tego, że to się po prostu nie podobało. To nie było coś, co może wszyscy dostrzegali. Nie było też nawet analizowane właśnie przez dziennikarzy za bardzo, bo jakby pomijali jakby to, co się dzieje. Chociaż często sam wiem, że było, że wielu, prawda, znanym polskim dziennikarzom politycznym było tłumaczone, co się w PiSie dzieje, ale udawali, jakby nie wiedzieli, prawda, i nagle są zaskoczeni. No to nie jest zaskoczenie, to, co się działo, jest efektem procesu, który już się zaczął nawet nie, że po przegranych wyborach, nawet nie, że w czasie rządów Morawieckiego, tylko od samego początku, kiedy on i jego ludzie się zjawili przy PiSie, tak bym powiedział.
Od początku? To jest tak, że to była próba, co to był przeszczep? Czy to było jakieś takie wejście, które się nie udało? Jak pan by to ocenił?
No to jest długa historia. No wiadomo, to się zaczęło w 15 roku, no bo wtedy też Morawiecki wszedł do rządu PiSu. Jeszcze przypominam, nie był posłem, nie był politykiem formalnie, był takim ekspertem, prawda, bankierem tutaj, który się zna na gospodarce. Chociaż też pamiętajmy, bo tu też jest okłamanie, już ludzie nie pamiętają, no to już trochę lat minęło. On nie był ministrem finansów od początku, był ministrem rozwoju gospodarki, tam już nie pamiętam, jak to się nazywało, szczerze mówiąc. No, ministrem finansów był pan Szałamacha i to on na przykład przygotował tak naprawdę program finansowy, zaplecze programu 500+. Tak? Bo słyszałem takie wypowiedzi, przecież Morawiecki przygotował 500+. Nie, Morawiecki nie przygotował 500+, i był tak naprawdę, tak jak zresztą wtedy pewne wycieki medialne sugerowały, tak naprawdę sceptycznie nastawiony do tego wszystkiego.
No, a nie jest tak, że to brzmi teraz także w komunikacji politycznej niewiarygodnie, że osoba, która była 2 lata wicepremierem, 6 lat premierem, posłem, wiceprezesem PiSu, jak dochodzi do rozstania, to nagle profesor mówi, no nie, on to nie był od nas, my go sobie co znamy, że to jest niewiarygodne.
No, czyli... to niestety, to może tak wyglądać, no ale no, co ja mogę powiedzieć, ja też nie jestem jakby, ja z PiSem przy różnych kampaniach współpracowałem już od 15 roku, jeździłem dudobusem w 15 roku z prezydentem Dudą, tak to się zaczęło. Potem też pracowałem w administracji państwowej jakiś czas. No bardzo wiele rzeczy, nie byłem na samej górze, ale też nie byłem na samym dole, a tak pozycja, powiedzmy, którą zajmowałem, była najlepsza do obserwowania tego, co się dzieje. Nie tylko ja to obserwowałem. No mogę powiedzieć chociażby to, że kiedy Morawiecki został premierem, no to jego ludzie, wchodząc do KPRM-u, od razu zaczęli robić czystki, jakby oni przyjmowali, aby tam, nie wiem, nawet nie Platforma rządziła, jakby, nie wiem, jakby to był całkowicie wroga organizacja dla nich, tak? Stąd się wzięło też dużo tak zwanej złej krwi, no bo oni zaczęli wyrzucać wszystkich, którzy byli związani tak naprawdę z PiS-em, zaczęli wprowadzać swoich ludzi, to kiedy wiele osób było w szoku, patrząc na to, no bo się wydawało właśnie, że jesteśmy jedną drużyną. No, nie było tej jednej drużyny dla pana Morawieckiego, więc jakby...
Był ciałem obcym w Prawie i Sprawiedliwości.
Chciał być tym ciałem, bo on nawet się nie starał, czy jego ludzie, żeby, nie wiem, tworzyć właśnie jakąś wspólnotę z resztą partii, czy nie partii, tylko zwolenników. Oni po prostu traktowali to trochę jakby tak, takie wrogie przejęcie, tak? To takie korpo właśnie. Pan Morawiecki, często premier Morawiecki lubi się powoływać na swoje KPI, na te korpo doświadczenie. No właśnie korpo doświadczenie wcale w polityce nie jest takie dobre, bo jakby jego podejście od początku sprawiało, że zarażał wobec siebie wielu ludzi. To, że on ostatecznie no, nie zdobył sobie zbyt wielu sojuszników w PiSie, czy w ogóle na prawicy, to się wzięło właśnie z tego podejścia. No mówię, no oni zaczęli wszyscy, ludzi, którzy tak naprawdę zbudowali władzę PiSu wtedy w 15-16 roku, oni po prostu, i to nie chodzi tylko o pracowników powiedzmy administracji, tylko nawet o ministrów, wiadomo, po prostu traktowali Morawiecki, otrzymawszy władzę, no taka była wizja partii, żeby on ją objął, to zaczął się zachowywać jako osoba tak naprawdę no, niegodna tego zaufania, którą to partia go obdarzyła. Taka jest prawda. Rozumiem, że to nie było pewnie dostrzegane na zewnątrz, ale w środku było o tym wiadomo od początku. Tak?
A w środku to już wyglądało tak, że nie dało się tego utrzymać. To było kontrproduktywne, że chociażby w ramach kampanii pod tytułem takiego projektu, tak to nazwijmy, politycznego, premier Przemysław Czarnek, to się okazało, że to już nie da się dalej efektywnie w tych dwóch grupach działać?
No, pamiętajmy, co się działo w ostatnich miesiącach też, kiedy pojawił się ruch z kandydatem Przemysławem Czarnkiem. No to ze strony tak naprawdę, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, premiera Morawieckiego czy środowiska nie było wielkiego wsparcia. To nie chodzi o dla osoby Czarnka, tylko ogólnie dla partii. Tak? Może tam deklarował oczywiście formalnie, werbalnie gdzieś w mediach, że popiera, ale było widać, że bynajmniej nie. Plus zaczęły się problemy. No kiedyś się pojawiła kwestia stowarzyszenia. Zaraz po tym, tak? Właśnie na tym polegał problem, jak mówiłem o komunikacji. Że partia jako PiS no, ma jakąś koncepcję strategiczną, powiedzmy, że teraz promujemy tego kandydata, budujemy wokół niego kampanię, a tu nagle pojawia się pan Morawiecki, który zaczyna mówić o swoich stowarzyszeniach, że mu się coś nie podoba, że on teraz będzie tak robił, no to zakłóca komunikację partii, bo z zewnątrz, właśnie dla ludzi, no to co, to nagle było, że w PiSie jest chaos, tak, że tutaj mamy Czarnka, a nagle, prawda, tutaj Morawiecki coś tam mówi, zresztą nie oszukujmy się, dla każdego też, kto zna sytuację, wie, że to jakby ludzie, nie będę wskazywał palcem, ale że wiele info, tak zwanych wrzutek medialnych pochodziło właśnie z wnętrza partii. Te wszystkie ciągle wrzutki, które się pojawiają, że Czarnek na pewno zostanie zastąpiony, tak? No to pochodzi, moim zdaniem, nie mówię, że tak jest, ale sądzę, że z dużą pewnością, że tak jest, to właśnie z tego środowiska, tak? Oni po prostu, bo to też nie jest nowa sytuacja, oni robili takie wrzutki cały czas, to też miało duży wpływ na sytuację w partii. Bo oczywiście to jest tak, że politycy często coś tam nadają, jakieś ploteczki dziennikarzom. Tak wygląda w każdej partii, ale to też można było obserwować, że od momentu tak naprawdę, kiedy Morawiecki jego ludzie, może to nie robi sam premier Morawiecki, może ktoś, kto stoi za nim, gdzieś tam jego współpracownicy, ale zaczęli nadawać informacje prosto z wnętrza partii, z wnętrza rządu, które nigdy nie powinny trafiać do mediów, tak? To też spowodowało złą sytuację w partii. No bo jak inni politycy zobaczyli, że oni tak robią, no to też zaczęli tak robić. Tak? To jest analizowane. Często mówiono, o czemu z PiS-u ciągle tak cieknie. Jak spojrzymy na Platformę, tam faktycznie tak nie cieknie. Tak? To jest inna sprawa, bo wbrew pozorom PiS jest partią dużo bardziej demokratyczną i złożoną niż Platforma, gdzie po prostu...
Rzeczywiście, jako dziennikarz potwierdzę, z Platformy mało co wycieka. Trzeba się nachodzić, żeby czegoś się dowiedzieć, a w przypadku partii prawicowych, w szczególności PiS-u, to samo przychodzi.
A w 2015 roku, na przykład, czyli kampanii PiS, dlatego wygrał w 2015 roku, że tak naprawdę żadnej ważnej informacji nie wyciekały. Bo też chodzi o kwestię, to nie chodzi o ploteczki, że ten polityk myśli o czymś, o jakimś
nie, coś. Chodzi o informację.
Informację, że teraz wydarzy się to, że partia właśnie zamierza zrobić to. No to od razu było wywalanie informacji, że partia zrobi to i to, planuje to i to. No to nie jest dobre, bo to powoduje problemy czysto nawet techniczne, prawda, bo trzeba coś tam przesuwać, zmieniać. Jest atmosfera takiego właśnie nieufności, niepewności. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Mam wrażenie, że teraz będzie tych informacji wypływać mniej, no bo ci ludzie, którzy te informacje wynosili, zostali po prostu odcięci, więc z punktu widzenia po prostu sprawności, bo niektórzy to analizują, wiadomo, ale ludzie, czemu przecież Morawiecki taki dobry, no dlaczego, prawda? Tu chodzi czysto w dużym stopniu o kwestie techniczne, tak? Wbrew pozorom w polityce, no ja też się tym zajmuję, ważne są technikalia właśnie, organizacje pewnych eventów, planowanie pewnych strategii. W momencie, jeżeli wiadomo, że coś się, nie wiem, wymyśli, stworzy, a po kilku godzinach trafi to do mediów, no to nie jest dobra sytuacja.
Naszym gościem Paweł Rybicki, politolog, osoba, która zajmuje się tarasem politycznym w tej chwili no, od wielu lat, od ponad dekady blisko przy kampaniach Prawa i Sprawiedliwości pracujący. Jak w tej chwili będzie wyglądał projekt Przemysław Czarnek? Bo to jest to kanoniczne pytanie, które się pojawia. Czy się udał? Czy rzeczywiście, czy jest efekt Czarnka? Jest, czy go nie ma? A jeżeli jest, to w jakim wymiarze?
To trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Efekt polityczny i efekt taki czysto ludzki. Moim zdaniem Przemysław Czarnek jest bardzo dobrą osobą do tej roli, którą teraz pełni. No bo jest też pracowity, ma energię. Codziennie jakieś konferencje prasowe.
Dzisiaj rano, tak. Czyli bardzo ciekawa konferencja, o tym tak. Zaraz powiemy.
Tak, ale też konferencje są bardzo, bardzo często wyjazdy, spotkania z ludźmi. Ja pamiętam, że jeszcze tak naprawdę nie ma kampanii wyborczej i wiadomo, że Przemysław Czarnek będzie twarzą PiSu, jeżeli chodzi o kampanię wyborczą w przyszłym roku, która tak naprawdę dopiero się rozkręci i to dopiero będzie się działo. I to jest właśnie to, żeby to, co moim zdaniem dziennikarze często pomijają w tych swoich ploteczkach, bo to mnie po prostu już irytuje, może no właśnie nie jako człowieka, tylko po prostu jako człowieka, który się też trochę na tym zna, więc jak czytam, prawda, doniesienia, ploteczki tych czy innych dziennikarzy, a zwłaszcza niektórych dziennikarek, że tu zaraz wymienią Czarnka albo coś tam, to jest pomijanie wielu kluczowych rzeczy. Po pierwsze, Przemysław Czarnek wziął na siebie jako osoba dużą odpowiedzialność, duży ciężar, to jest ciężar osobisty. Dla każdego polityka, który pełni taką rolę, no ja to widziałem przy okazji no, prezydenta Dudy, prawda, przy okazji premier Szydło, to jest zawsze pierwsza wielka odpowiedzialność, ale też mnóstwo pracy, którą trzeba poświęcić, mnóstwo czasu. To nie jest tak, że człowiek, który się na to decyduje, to on zaraz się, nie wiem, wręcz zgodzi odsunąć. Prezes Kaczyński, sądzę, też to wie. To nie jest tak, że on teraz powie, to Przemek, idź sobie, tak? No bo to trochę inaczej wygląda w relacjach też międzyludzkich. Jeżeli mamy człowieka, który oddaje jakby całego siebie na pracę właśnie dla partii, dla zwycięstwa wyborczego, poświęca jakby swój twarz, swój wizerunek, codziennie jest obserwowany przez media, prawda? To nie jest coś, co się taką wymienia. Plus wcale nie jest łatwo znaleźć osobę, która będzie spełniała odpowiednie warunki, żeby być takim właśnie kandydatem.
Dobrze, ale to jest cel chyba wprost postawiony przed Przemysławem Czarnkiem, także przez Jarosława Kaczyńskiego. Ten cel brzmi odebrać czy przekonać tych wyborców, którzy byli w PiS-ie, na pewno byli tam w roku 19, a teraz i w roku 23 również w dużej części, a teraz są przy Konfederacji, a w szczególności przy Grzegorzu Braunie. To jest cel wykonalny, pańskim zdaniem?
Moim zdaniem jest wykonalny, a na pewno trzeba próbować, bo to niestety była wizja, tu wracamy do kwestii jakby wewnętrznych środowisku premiera Morawieckiego, było takiego zdania, że w ogóle nie ma co się bić o tych wyborców, tak? Mimo, że wiadomo było, że to jest duża liczba, duża ilość ludzi, tak? I wiadomo, że oni odeszli w okresie właśnie drugiej kadencji. Za to środowisko Morawieckiego mówi, musimy się bić o to mityczne centrum tak zwane, czyli przesuwać PiS jeszcze bardziej w to centrum, w lewo tak naprawdę, pod wieloma względami, czyli pozostawiając jeszcze większe pole Konfederacją, no i to jedna i druga partia to Konfederacja, a to nie o to chodzi. No, na prawicy jest bardzo dużo do zagospodarowania. Zresztą z wszelkich badań wynika, że społeczeństwo polskie jest generalnie prawicowe i staje się jeszcze bardziej prawicowe, że młodzi ludzie stają się prawicowi. To też jest kwestia tego, że w tej chwili bardzo dużo młodych ludzi ma tak naprawdę poglądy prawicowe. Znaczy tam silna polaryzacja. Jedni są bardzo prawicowi, drudzy bardzo lewicowi.
I to idzie często po wektorze płci.
Też.
Mężczyźni prawicowi, kobiety młode raczej tak. Lewicowe.
Przede wszystkim, ale nie ma tam centrum właśnie, jak się tak, wie, tak. To też. I generalnie chodzi o to, że jest bardzo dużo do zagospodarowania, więc jakby wiara w to, że PiS ma nagle iść szukać tego mitycznego centrum, kiedy jest wielkie morze wyborców po tej prawej stronie, no wydawała się dosyć absurdalna. I owszem, no celem Przemysława Czarnka właśnie jest przemówienie do tych prawicowych, konserwatywnych.
A PiS może być dla nich wiarygodny po 8 latach rządów? No bo ile jest wektorów takiej niechęci do PiS-u? To jest COVID, to jest wojna, to jest imigracja. Jest parę tych wektorów, które ludzie mówią, no PiS może i to zrobił dobrze, no ale tu i popełnił takie błędy, że ja wolę inną prawicę. Macie taką teraz po tym rozstaniu taki koncept, propozycję programową, także personalną, żeby tą wiarygodność odzyskać?
No wydaje mi się, że właśnie Przemysław Czarnek jest taką osobą, bo on zawsze mówił to, co mówił. Tak bym powiedział, jest spójny, jeżeli chodzi o podejście ideologiczne do pewnych spraw, więc wydaje mi się, że właśnie on jako osoba, która no wiedziała, co mówi, może właśnie być dobrą ofertą dla tych osób. Wiadomo, że PiS ma z tym problem. To jest też, jak się rządziło te lata, to zawsze się pojawiają problemy. To też jest trochę na tym przejmowanie się teraz tym, że mamy się, znaczy w sensie, że pismo się przyjmować wszystkim, że ktoś coś powie, że coś tam się stało 7 lat temu. No nie, nie o to chodzi, też idziemy do przodu. Władza Tuska sądzę teraz pokazała, no, jak źle może wyglądać Polska. Więc oczywiście, że można dyskutować o rzeczach, które rządy PiSu źle zrobiły zdaniem niektórych osób. Ale no, to nie znaczy, że teraz trzeba się, prawda, kajać i myśleć tylko o tym. No, trzeba przedstawiać swoją ofertę. To też sądzę, że dla wyborców prawicy właśnie, no, PiS jest ciągle punktem odniesienia. To też w ogóle jest ciekawe, bo jak się rozmawia o, z ludźmi ogólnie, no, z wyborcami prawicy, ale właśnie niekoniecznie PiSu, tylko takimi, którzy przeszli, popierają teraz Konfederację albo Brauna, to oni bardzo dużo mają do powiedzenia o PiSie. Oni ciągle przeżywają, co się właśnie w PiSie dzieje. To jest takie trochę dziwne, bo ja im mówię, no, skoro głosujesz na Brauna, co się przyjmujesz co z PiSem, tak? Wyborca, nie wiem, PSL-u nie przyjmuje się co tam z Tuskiem, prawda? Głosuje na swoją partię i tyle. Moim zdaniem to się bierze z tego, że po pierwsze PiS no ciągle jest największą partią na prawicy, a to znaczy, że też ludzie to widzą i wiedzą, że jeżeli, no, że jeżeli odsuwać Tuska od władzy, no to największą szansę ma na to PiS w tej chwili ciągle, mimo tych turbulencji. I wydaje mi się, że... No, pamiętajmy, że jeszcze jest ponad rok do wyborów, w ogóle rok, za rok będzie się zaczynała kampania wyborcza tak naprawdę, prawdziwa. Będzie koniec sierpnia, no wybory będą pewnie w październiku, no to kampania wyborcza będzie się zaczynać za rok. To
jest jednak sporo. A nie jest czasu. Tak, że jednak w tej chwili te kampanie są dłuższe, to już na koniec pytanie o tą technikę polityki, że te kampanie są dłuższe. No i coś, co być może zaprezentowało Mencenowi, czyli to, że on najwcześniej zaczął kampanię prezydencką. Jako pierwszy się zgłosił i jeździł, kiedy jeszcze różne partie dyskutowały, kto może być ich kandydatem, że teraz PiS poszedł podobną drogą. Jako pierwszy zgłosił kandydata na premiera, jako pierwszy de facto wystartował z taką zorganizowaną prekampanią.
Tak, trzeba to robić, tylko mi chodziło bardziej o to, że jest rok, a patrząc na to, jak szybko gnije ta władza Tuska, to za rok będziemy jeszcze w zupełnie innej sytuacji, też jak chodzi o sondaże, jak chodzi o poparcie. No jeżeli w tej chwili już ponad 53% Polaków w sondażach mówi, że jakby no, nie cierpi rządu Tuska, z czego ponad 30% zdecydowanie i skoro sondaże wykazują, że poparcie dla rządu jest niższe niż w sondażach partyjnych, poparcie dla partii, które tworzą rząd, no to to znaczy, że jest wielki potencjał do tego, żeby to poparcie dla Tuska jeszcze spadało. Teraz jest na prawicy, no też na prawicy, no mówię, teraz jest taki, jak czytam przynajmniej na X-ie, to jest wiadomo bańka, ale widzę, że wielu komentatorów ma taki, nie wiem, fazę na samobiczowanie się właśnie, że na prawicy wszystko jest źle, na pewno przegramy i Tusk ma wygrać. Tusk sam nie wygląda, że miał wygrać, Tusk sam wygląda, jakby chciał zaraz uciec, robi takie ruchy, które wskazują, że oni nie zakładają na to w ogóle, że będą utrzymają władzę, a tu na prawicy samobiczowanie. No właśnie nie o to chodzi. Pamiętam, no ponieważ jakby działam i obserwuję to od dawnego, od dłuższego czasu, że tak to nie powinno wyglądać, żeby właśnie wygrywać wybory, żeby dominować w polityce, no trzeba być pewny siebie, trzeba robić swoje i tyle, tak? Niestety, tu wracamy znowu do środowiska premiera Morawieckiego, mam wrażenie, że to takie rozedrganie na prawicy właśnie wzięło się z tego, no bo oni wprowadzają to rozedrganie. Oni powiedzieli, że PiS robi źle, wszystko źle, to też pamiętajmy, że to środowisko właśnie spinowało do mediów, że wszystko, co robi PiS, jeżeli chodzi o właśnie kwestie medialne, strategie, to jest źle, tak? Mimo, że PiS cały czas się robił, prawda, właśnie tworzy, z partii idzie na bardziej do przodu, czyli już zaczyna tak naprawdę kampanię wyborczą, wyznacza kandydata, jest bardzo dużo działań, konferencji, codziennie to się dzieje, to nie mimo, że nic się nie dzieje, tak? No to tworzyło rozedrganie, teraz ci państwo mają szansę...
Czyli z waszego punktu widzenia polityków, ale także sztabu prewyborczego Prawa i Sprawiedliwości, w tym wypadku ten podział to jest, jak mówi przysłowie, może trochę teraz niepoprawne, baba z wozu konią lżej.
Tak, sam tak mówię w rozmowach, bo tak to wygląda, prawda? No niestety. Zobaczymy oczywiście, jak to się dalej potoczy. Ja osobiście nie sądzę, żeby jakby to środowisko rozłamowców zdobyło jakieś bardzo duże poparcie. Zwłaszcza, że właśnie też z badań wynika, że co, oni na razie bazują tylko na elektoracie PiSu, tak? To jest takie pasożytnictwo, nawet na ludziach PiSu. Nagle się okazuje, że oni nie mają swoich ludzi, żeby prowadzić działania bieżące. Muszą ich, w cudzysłowie, podkradać, prawda, z klubu PiSu czy z Nowogrodzkiej. No to jest bardzo słabe, to jest raz. Ale dwa też, że pokazuje, że oni nie mają zaplecza, żeby w ogóle działać. I to też jest kwestia tego, że kto obserwował sytuację, to wiedział, że bardzo wiele tych osób, które tam są, no to oni też w PiSie, oni są nazywani harcerzykami niektórzy, ale ostatnio się pojawiło pojęcie takie hrabiowie, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że wszystko właśnie za nich robi ten sztaby pisowskie, ród pisowski, że oni przyjeżdżają na gotowe i zbierają wyniki, prawda? No teraz muszą sami zadbać o swoje wyniki, zobaczymy, jak to zrobią. Na razie widać, że mają problem, żeby właśnie sobie konferencje prasowe organizować, tak?
I to jest ta polityka widziana od drugiej strony, której często państwo i my jako widzowie nie widzimy. Ona tak też technicznie wygląda. Tak wygląda warsztat polityki. Paweł Rybicki, politolog, Prawo i Sprawiedliwość, bo tak chyba trzeba przedstawiać w tej chwili już od dłuższego czasu, działacz, ale też współtwórca kampanii wyborczych. Mam nadzieję, że tym razem przedstawienie i pożegnanie jest zgodne z faktycznym zakresem działań. Paweł Rybicki był naszym gościem. Dziękuję bardzo, że jesteś w studio.
Dziękuję.